Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, zapraszam na kolejne spotkanie z mistrzem, a dziś mistrzem, proszę Państwa, jest Krzysztof Kuczkowski, polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, aktualnie szef dworku Sierakowskich w Sopocie. Dobry wieczór.
Dzień dobry.
Krzysztofie, ja może zacząłbym nie od poezji, ale od recenzji muzycznych.
Bardzo proszę.
Był Pan szefem takiego magazynu Gitara i Bas.
To była jedna z lepszych, ciekawszych przygód w moim życiu. Dlatego, że od dziecka fascynowała mnie muzyka popularna, potem naturalnie nie tylko popularna, ale od tego się zaczęło i tak się złożyło, że po latach poznałem Janusza Popławskiego, gitarzystę zespołu Niebiesko-Czarni, który po swojej muzycznej...
Można powiedzieć wirtuoza gitary, wirtuoza jeden z najlepszych gitarę. Polskich gitarzystów.
Jako dzieciak fascynowałem się jego wykonaniem na przykład w telewizji Marsza Tureckiego na gitarę solo. To były wielkie przeżycia. Również wielkimi przeżyciami łączyły się koncerty, na których byłem Niebiesko-Czarnych i tam czekałem na każdą solówkę, bo wiadomo, no, gitarka wprowadzała w nasze nudne PRL-owskie życie jakieś jednak jakieś ciekawe zamieszanie. No więc trafiłem na Janusza Popławskiego, który postanowił z muzyka przekształcić się w wydawcę, w edytora. Założył najpierw swoje takie flagowe czasopismo Gitara i Bas, potem dwa inne, Świat Gitary Klasycznej, Akustycznej, gitarę poświęconą też wyposażeniu studyjnemu, urządzeniom do nagrywania dźwięku itd., itd. To były trzy czasopisma, no ja kierowałem jednym z nich i w ten sposób zrealizowało się moje marzenie. Raz nigdy nie myślałem, że ten człowiek, którego oglądam na koncertach, którego widzę w telewizji, którego słucham w radiu, którego płyt słucham, będzie moim szefem. I to było bardzo miłe i ta przygoda trwała aż do przedwczesnej śmierci Janusza Popławskiego. No, jak mówię, przygoda, bardzo piękna przygoda. A skoro tam pracowałem, no to też oprócz redagowania, więc tej pracy redakcyjnej, no, zajmowałem się też pisaniem. Pisałem nie tylko recenzje muzyczne, tak jak powiedziałeś, ale też na przykład testowałem sprzęt muzyczny, gitary. Byłem przez jakiś czas mocno jak gdyby zżyty właśnie z instrumentami.
Ale jak testowałeś gitary? Czy grałeś na tych gitarach?
Naturalnie. Więc to jest kolejna pasja, o której...
A na jakiej gitarze grasz? Bo to gitara i bas.
Wtedy miałem do czynienia w większości z gitarami elektrycznymi, więc były to rozmaite tam Fendery, Jackson i tak dalej. Natomiast do tej pory jeszcze mam kontakt z gitarą akustyczną, która jest instrumentem prawdziwie męskim. Wymaga dużej siły, sprawności, wytrzymałości, cierpliwości i tak dalej. Naturalnie nie mam czasu już za często brać do ręki gitary, a mam taki kanadyjski model firmy Garrison, bardzo, bardzo ciekawa gitara akustyczna. Drugą gitarę akustyczną, którą mam do tej pory, to jest taka Yamaha ze średniej półki, powiedzmy. No i czasami jeszcze biorę te instrumenty do ręki, ale naturalnie o pisaniu czy testowaniu instrumentu już nie mam mowy. Od tego czasu minęło wiele lat. Przebywam
w troszeczkę innym świecie. Ale grywasz sobie gdzieś tam, bierzesz do ręki.
Tak, naturalnie. No ale to już jest takie, wiesz, no to jest brzdąkanie, Natomiast no, żeby grać, to trzeba rzeczywiście...
No to trzeba ćwiczyć, niestety.
Codziennie mieć instrument w ręku i być z nim zżytym na co dzień.
No to taki przypadek czasopisma niezwiązanego może rzeczywiście z poezją.
Ale wiesz, to było tyle ciekawe, że ja od dziecka zajmowałem się rzeczami związanymi z muzyką. Kiedy rodzice myśleli, że ja się uczę, miałem lat 7, 8, 9, 10, to ja prowadziłem takie swoje zeszyty i to jest ciekawe, bo to były zeszyty i literackie, i zeszyty muzyczne. Ja tam, wiesz, no, wsłuchiwałem się w dostępne wtedy, w możliwe wtedy rozgłośnie radiowe. Radio Londyn, Radio Wolna Europa, Luksemburg, Monte Carlo, rozgłośnia harcerska w polskim radiu. Przeglądałem zestawienia najlepszych płyt redagowane przez Romana Waszko na łamach Sztandaru Młodych i posiłkowałem się tym, co słyszałem i tym, co przeczytałem. Robiłem własne zestawienia najlepszych płyt na świecie. Raz w tygodniu zmieniałem kolejność, wiesz, siedziałem przy tym godzinami, a to wszystko miałem w głowie wtedy.
No dobrze, ale gitara i bas, jak sam powiedziałeś, to była taka przygoda, można powiedzieć. Ale na pewno przygodą nie jest to, co jest twoim zawodem, to, co robisz, Jesteś przecież poetą, autorem szkiców, jurorem wielu konkursów literackich i w roku 1993 założyłeś dwumiesięcznik literacki Topos, którym do dziś kierujesz i który to jest uważany w tej chwili za jeden z najlepszych takich periodyków traktujących o literaturze w Polsce.
No niektórzy tak mówią, ja się zastanawiam, czy im wierzyć, czy to jest tylko takie miłe mówienie. Natomiast...
Nie, no trzeba im wierzyć, bo to poważni ludzie mówią.
Byłoby dobrze, gdyby tak rzeczywiście było, ale ja powiadam, ja się nie dam wciągnąć w takie rzeczy, dlatego że zawsze mam to...
W rankingi?
Zawsze mam tę, wiesz, pokorę wydawcy, który musi, redaktora, który musi być na drugim planie, nawet na trzecim planie.
To co mam powiedzieć, słaby dwumiesięczny literacki
nie,
topos?
W ogóle nie wartościować. Dobrze. Po prostu jest czasopismo, jest. Które wydajemy w przyszłym roku, będzie wydawane przez minie 25 lat od założenia czasopisma i rzeczywiście, no, to nie jest to, że ja się kryguję, ja po prostu, tak jak każdy człowiek, lubię dobre opinie o tym, co robię, natomiast nie daję się temu ponieść, bo jak wiadomo, to bywa różnie. Niedawno byłem na bardzo wielkiej imprezie, gdzie podszedł do mnie jeden z redaktorów czasopisma literackiego, czasopisma o książkach wydawanych w Warszawie. I kiedy z tego kółeczka, w którym staliśmy, odszedł redaktor innego czasopisma twórczości, wtedy ten redaktor mi powiedział: wiesz, nie chciałem tego mówić, ale Topos jest najlepszym pismem w Polsce, ale nie mogłem tego mówić, dopóki był między nami redaktor twórczości. I tak to, wiesz, tak to jest.
Tak to działa, no.
Tak to działa, tak jakoś to
ale
się...
Ale co, czy jest taka konkurencja, że nie ma. Tam podcinacie
nie ma.
Sobie nogi,
nie ma. Absolutnie
podkładacie
nie.
Sobie nogi?
To jest niemożliwe, dlatego że jak wiesz, rynek literacki w Polsce w ogóle jest mały, a rynek czasopism literacki jest maleńki, a mimo to każdy tytuł dla mnie jest na wagę złota.
No
i
tak.
Te czasopisma powinny być, muszą być, bo gdy ten obszar, że tak powiem, zrezygnujemy z niego, to domknie się coś, co już nigdy się nie zrekonstruuje, już nigdy nie powstanie. Oczywiście te pisma, które są bardzo zróżnicowane, zajmują się różnymi rzeczami. Ja sam nie wszystkie pisma jestem skłonny czytać, bo nie we wszystkich znajduję dla siebie jakiś pokarm, bo lubię to, co karmi, co odżywia, nie to, co niszczy, co deformuje i tak dalej, i tak dalej. No ale tak to właśnie jest. No więc jest ten Topos. W przyszłym roku mamy...
No jest także seria książek Biblioteka Toposu.
No tak, i to już jest ponad 150... tytułów.
No właśnie, jakie tam są tytuły?
To są książki w ogromnej większości poetyckie, bo taki jest pierwotny cel tej serii wydawniczej. No kto tam jest? No raczej kogo tam nie było.
No jak 150 nazwisk, to raczej rzeczywiście kogo tam nie ma.
Na przykład Jan Polkowski, Krzysztof Karasek, nieżyjący już Kazimierz Hoffman, absolutnie wybitny poeta. Nieżyjący już Kazimierz Netz, absolutnie wybitny poeta. Ale jak tu powiedzieć o 130 autorach, bo niektórzy wydali po kilka książek w tej serii, więc łącznie ponad 150 tytułów. Są moi niemalże rówieśnicy, tacy jak Przemysław Dakowicz, jak Wojciech Kudyba, Wojciech Kas, jak tutaj jest od nas z Wybrzeża Kazimierz Nowosielski, Artur Nowaczewski. No to wszystko są nazwiska, za które można sobie dać...
No to są wspaniałe nazwiska.
Obciąć... Gdyby nie to, że to jest niehigieniczne, obcinać sobie głowę.
No dobrze, ale pomijajmy tutaj higieniczne walory tej kwestii. Natomiast są to nazwiska, które są nazwiskami znakomitymi, ale właśnie przez to, że poezja w tej chwili nie zawsze dociera do każdego chyba, jednak
Nigdy nie docierała do każdego.
W tym XXI wieku. Dzięki tej serii książek to są nazwiska, które mają szansę trafić do szerszego kręgu odbiorców, myślę jednak.
Tak, ta nasza seria ma taki niezwykle istotny atut. Otóż książki wydajemy razem z czasopismem, więc na rynku od razu ukazuje się powiedzmy 1000 egzemplarzy jakiegoś tomiku, co normalnie jest w zasadzie poza 5 do 10 poetów w Polsce w zasadzie jest niespotykane. Bo książka poetycka rozejdzie się w nakładzie 100, 200, 300 maksimum egzemplarzy, a tutaj od razu wchodzi taka ilość i większość nie wraca. Także my mamy w tej chwili kolejkę poetów czekających na druk w Bibliotece Toposu, która kończy się gdzieś pod koniec roku 2019 i ciągle to przybywa i to jest po prostu, zaczyna w redagowaniu Toposu, zaczyna być taki element szaleństwa, polegający na ciągłej walce z nadmiarem. i ciągłej walce o to, żeby były środki na to, co robimy. Nie? No to jest jak gdyby już banalne, bo pewnie wszyscy o tym by
no, ale mówi się, że od przybytku głowa nie boli.
Od przybytku głowa nie boli, a ponadto w tym roku dostaliśmy dofinansowanie z ministerstwa na 3 lata. Proszę Państwa, pierwszy raz od prawie 25 lat będę wiedział, co mogę zaplanować przez 3 lata, bo co roku zaczynaliśmy od nowa. Co roku zaczynaliśmy od nowa, nie wiedząc, jaki będziemy mieli budżet na to, co robimy. To jest niewiarygodne. W tej chwili to się zmieniło. Jestem niezwykle zadowolony z tego faktu.
A jak to jest być w Polsce poetą w XXI wieku?
To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie.
Dlatego je zadałem.
Tak, domyślam się. To jest trudne pytanie, bo każdy poeta na to pytanie odpowie inaczej. W takiej mini powieści Szandora Maroja, genialnie zresztą przetłumaczonej przez wspomnianego już przeze mnie Feliksa Netza, jest taki pasus, kiedy bohater książki, generał, przypomina sobie, jak był 8-letnim chłopcem i wtedy niania go pyta, kim chciałbyś zostać? A on mówi, po krótkim zastanowieniu się, poetą. A niania mówi, nie, zostaniesz żołnierzem. A chłopczyk odpowiada, tak jak tatuś? Przecież tatuś też jest poetą. On zawsze myśli o czymś innym. Aha. No więc jest coś w tym, słuchaj, że bycie poetą to jest zawsze myślenie o czymś innym. Bo wiesz, bo jest to takie zajęcie, które jest, no prowadzi do, jeżeli się myśli o tym poważnie, to prowadzi do bardzo poważnych i bardzo odważnych wniosków. Otóż poezja moim zdaniem jest takim, jak to bodajże to jest sformułowanie Przybosia, jest zamachem na wszystko. Czyli w poezji trzeba zmieścić to, co jest i to, czego nie ma, albo się domyślamy, że jest. Nie? Czyli ten cały, w poezji jest ten cały świat, trzeba zmieścić jego cały ten świat widzialny, ten świat jak najbardziej rzeczywisty i ten świat, który przypuszczamy, że jest, albo co istotniejsze, wierzymy, że jest. Nie? I tutaj pojawia się zagadnienie właśnie, jaką poezję uprawiam, jakim jestem poetą, czy jestem poetą języka, czy jestem poetą metafizycznym, jakie są dla mnie wartości, które nie tylko kierują moim pisaniem, ale też kierują moim życiem, bo to jest przecież zależność taka między życiem a poezją, niezwykle bliska, tego oderwać się już po jakimś czasie nie da. No więc to cała masa zagadnień, nie wiem, czy uda mi się, chyba nie uda mi się tak odpowiedzieć.
No chyba się nie uda, ale tak. Które na przykład z tych zagadnień, o których mówisz w tej chwili, ma odbicie na przykład w Festiwalu Poezji w Sopocie?
Na tegoroczny festiwal, bo Festiwal Poezji w Sopocie organizujemy w rytmie Biennale, więc poprzedni był w 15. W tym roku będziemy mieć festiwal, który jest pod hasłem o rzeczach najważniejszych. To jest dziwna nazwa jak na festiwal.
No właśnie.
Raz był Gałczyński w Sopocie, Herbert w Sopocie, Miłosz w Sopocie, bo robiliśmy takie właśnie
a teraz będą tematy, najważniejsze rzeczy w Sopocie.
O rzeczach najważniejszych. Dlaczego taki temat? Dlatego taki temat, że to jest to, co mnie najbardziej interesuje. Ja, jak zacząłem redagować Topos, to redagowałem taką cykl takich wypowiedzi rozmaitych poetów, do których zwracałem się z jednym pytaniem. Co jest dla ciebie jako poety najważniejsze? Odpowiedzi były niezwykle ciekawe, interesujące, a zdarzały się też banalne, bo jest to pytanie trudne. Co jest dla ciebie jako poety najważniejsze. I teraz po latach to pytanie wraca. Co jest dla nas, jako ludzi współtworzących kulturę, najważniejsze? Czym się kierujemy? Jakimi wartościami? Kim jesteśmy? Do czego zmierzamy? Jak się próbujemy w tym świecie odnaleźć? W tym świecie, który jest, jaki jest. W którym jest no, duży chaos. Duży chaos. No więc taki będzie w tym roku festiwal. Będziemy starali się odpowiedzieć na to pytanie, co jest najważniejsze. Będziemy starali się mówić o rzeczach najważniejszych.
Festiwal Poezji w Sopocie, Topos, Biblioteka Toposu. No jeszcze dołożymy do tego konkurs poetycki imienia Rainera Marii Rilkego, który także jest w Sopocie. Ale nie tylko Sopot, powiedzmy sobie szczerze. Podróż do Gdańska. Była taka antologia poezji.
Była taka redakcją. Antologia, tak. To z dużą przyjemnością zrobiłem tę antologię na zlecenie oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. No, pojawiły się środki, po prostu był jubileusz, pojawiła się ta antologia. Ja nie wiem, czy Oddział Gdańskiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zrobił jakieś kroki, żeby promocyjne dla tej antologii. Nie wiem, nie słyszałem, nie pamiętam.
Natomiast ale zrobiłeś, zredagowałeś.
Zrobiłem, zredagowałem i miałem wielką frajdę obcowania z wieloma tekstami i z wieloma nazwiskami, których też nie miałem też okazji poznać osobiście, no bo ja się na Wybrzeżu znalazłem w 1980 roku. W 80 roku, a wtedy już wiele biografii po prostu było albo zakończonych niestety, albo schyłkowych i tak dalej, i tak dalej. No więc dla mnie to była kolejna wielka frajda, no tak, takie mam życie, że też moje życie składa się z takich przygód, z czego
właśnie, satysfakcja. Kolejna przygoda, współpraca tak. Z radiem, autor słuchowiska radiowego, opowieść o truposzu.
Aj, to była rzeczywiście rzecz dość niezwykła, bo wzięła się w zasadzie nie wiadomo skąd. Wzięła się chyba z muzyki, dlatego że jak oglądałem film Jima Jarmusza, Truposz, to od pierwszych kadrów zafascynował mnie rytm muzyki. Tam było słychać gitarę, dźwięk przesterowany i było słychać ten szum, ten szelest wydobywający się z czystych głośników. Tylko gitara i ten rytm gitarowy. Potem się okazało, że tę muzykę nagrywał do obrazu Neil Young, bardzo znany gitarzysta, pieśniarz amerykański. No i tak się zaczęło. Po prostu od tych pierwszych kadrów, pociągnięty muzyką, wszedłem w ideę tego filmu. Ideę bardzo dziwne, troszeczkę folklorystyczne, troszeczkę westernowe, troszeczkę filozoficzne, troszeczkę nawiązujące, odwołujące się do poezji Williama Blake'a, zresztą to nazwisko mistycznego poety angielskiego, zresztą to nazwisko pojawia się w filmie. Przez Blake'a pewnie i można by powiedzieć, że ten film gdzieś tam się w jakiejś warstwie ideowej odwołuje też do Swedenborga. I tak to wszystko zaczęło we mnie jakoś tam pracować i pewnego razu, bo oczywiście przypadki odgrywają ogromną rolę w tym wszystkim.
W każdym razie na pewno inspiracją zawsze dla ciebie jest muzyka mimo wszystko.
Muzyka, tak. Spotykam Romana Puchowskiego.
No właśnie, o to
muzyka,
chciałem zapytać.
Muzyka,
debiut sceniczny.
Tak. I mówię mu, słuchaj, widziałem taki film, ten rytm, ta muzyka, ta gitara. A Roman mówi, no słuchaj, no to jest dla mnie, to jest mówi, cały świat. Ja mówię, wiesz, ja nie tylko słyszałem, ale napisałem kilka tekstów poetyckich i Roman od razu mówi, to wiesz co, a może zrobimy coś tego. No i tak, wiesz, od słowa do słowa i powstał taki mini spektakl na dwóch wykonawców. Roman śpiewał, grał na gitarze dobro, ja czytałem. Nawet były takie momenty, kiedy razem żeśmy grali na dwóch gitarach finał, ale potem się z tego wycofałem, bo głupio mi było grać przy Romanie, który jest zawodowym muzykiem. No ale jak mówię, no kolejna przygoda, która już się zamknęła, bo zupełnie niedawno dostałem propozycję, żebyśmy w Wielkopolsce, w pewnym pięknym mieście zagrali Truposza, ale powiedziałem, przepraszam, ale ten projekt już się zamknął, ja już przestałem odczuwać te teksty z tego czasu, to już jest poza mną, to się zamknęło, zajmuję się czymś innym, nie? Jak zrobię jakąś następną rzecz do wykonania z muzyką, wtedy się odezwę.
No i tak, rozmawiając z poetą, autorem szkiców literackich, jurorem wielu konkursów literackich, rozpoczęliśmy od muzyki i muzyką kończymy. Czyli jednak ta gitara w tle ciągle jest.
To prawda.
Gitara i bas, czasopismo, Janusz Popławski, potem Roman Puchowski, różnego rodzaju przedsięwzięcia.
A w międzyczasie było wielu innych muzyków, z którymi czytałem wiersze. To był Janusz Mackiewicz, kontrabasista, to był Wojciech Staroniewicz, saksofonista, to był Piotr Sud, perkusjonalista. I pewnie kogoś pominąłem, przepraszam, ale...
Ale sami dobrze znajomi, tak, Radia Gdańska.
Tak, tak, tak. I jeszcze mam ochotę na następne rzeczy i to jest zastanawiające.
No i tego się trzymajmy. Ważne, żeby ochota była. Krzysztof tak. Kuczkowski był dziś Państwa i Radia Gdańsk gościem.
Było mi niezwykle miło. Dziękuję. Do widzenia. Dobranoc.